który w swoim życiu był zawsze blisko Pana, nawet w swoich uchybieniach, to między innymi słowami, które napisał, które przetrwały aż do naszych czasów, wyraził takie zdanie. Oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Pomoc moja jest od Pana, który nie odmawia, co jest dobrego tym, którzy Go miłują. Podnośmy oczy nasze na góry, oczekujmy pomocy od Pana naszego Jezusa Chrystusa, od naszego Ojca Niebieskiego, aby we wszystkich potrzebach naszego życia stało nam się zadość według boskiej łaski, według boskiego błogosławieństwa. W tej chwili, która jest przed nami, zwrócimy uwagę na proroctwa zawarte w Piśmie Świętym, szczególne proroctwa, które tyczą Pana naszego Jezusa Chrystusa, które mówią o naszym Panu, o Odkupicielu, o Zbawicielu, o tym, który nas z Ojcem pojednał, który stał się nadzieją wiecznego zbawienia, nie tylko dla Kościoła w wieku ewangelicznym, ale i dla całej ludzkości w wieku przyszłym, w tysiącleciu. Spoglądajmy na Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbudowania, dla naszej nauki w Piśmie Świętym przedstawiony jest przez bardzo różne i bardzo liczne podobieństwa. Może zadalibyśmy sobie trud w chwili wolnej, abyśmy umieli napisać na kartce, w jakich podobieństwach, przez jakie ilustracje przedstawiony jest nasz Pan Jezus Chrystus w Piśmie Świętym. Wszyscy znamy, może to najistotniejsze, najbardziej wymowne podobieństwo, że nasz Pan pokazany jest jako baranek. Tak wyraźnie mamy wskazane w Piśmie Świętym, że to jest baranek, który gładzi grzech świata. Nasz Pan przedstawiony jest jako pasterz. Jakże wiele znaczące jest to podobieństwo. Jam jest On dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie duszę swoją, kładzie życie swoje za owce, aby owce miały żywot i to, aby miały ten żywot wieczny. Nasz Pan przedstawiony jest jako brama, przez którą koniecznie trzeba wejść, aby wejść do wiecznego i trwałego zbawienia. I jakież różne inne liczne podobieństwa mamy w Piśmie Świętym przedstawione, które ukazują nam wielkość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te podobieństwa ukazują nam ważność Jego misji. A sumując ten fragment, należy powiedzieć, że nasz Pan przedstawiony jest przez te podobieństwa, które napotykamy w naszym codziennym życiu bardzo często. Nasz Pan przedstawiony jest jako chleb. Jeden dzień jest trudno przeżyć, gdybyśmy naszego organizmu nie karmili. A takim zasadniczym, podstawowym pokarmem w naszym życiu to jest właśnie chleb. I Pan nauczył nas modlić się: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale ten chleb to nie wszystko. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. I nasz Pan również przedstawiony jest jako słowo wszechmocnego Ojca, a to słowo jest dla nas pokarmem, jest dla nas chlebem. Nasz Pan przedstawiony również jest jako światło. Wyobraźmy sobie chwilę naszego życia w zupełnej ciemności. Ciemność jest symbolem śmierci i braku życia, a światło to zwiastun życia. Światło jest niezbędne do naszej egzystencji, do naszego życia. W tej chwili, która jest przed nami, zwrócimy naszą uwagę na niektóre tylko miejsca Pisma Świętego, które przedstawiają nam Pana naszego Jezusa Chrystusa jako studnię. Nasz Pan w wielu miejscach Pisma Świętego przedstawiony jest jako źródło wody. I tak jak wspomnieliśmy o chlebie, chleb jest niezbędnym czynnikiem do podtrzymywania naszego życia. Czy często zdajemy sobie sprawę o niezbędności, o konieczności wody w naszym codziennym życiu? Nie mniej niż pokarm, nie mniej niż chleb, potrzebna nam jest Woda do codziennego naszego życia. Ale nie tylko nam, ludziom, ale i zwierzęta, wszystkie zwierzęta i te, które są nam bliższe, zwierzęta domowe i zwierzęta żyjące dziko, żyjące gdzieś w oddaleniu od człowieka, wszystkie istoty fizyczne potrzebują wody. Nie tylko ludzie i zwierzęta, ale ludzie pracujący na roli wiedzą, jak niezbędną jest woda dla wszystkich roślin. Jedne mniej, drugie więcej, ale koniecznie oczekują na wodę. I dlatego też psalmista między innymi napisał, że dusza moja jako sucha ziemia Ciebie pragnie. Pragnienie jest rzeczą, jest taką cenną lekcją w naszym życiu. Pan Jezus dał taką obietnicę, kiedy wyrażał, przedstawiał błogosławieństwa, dla kogo, komu, jakie błogosławieństwa są zapewnione w Piśmie Świętym, to między innymi powiedział, że błogosławieni są ci, którzy pragną sprawiedliwości. Myślę, że dziś wszystko stworzenie pragnie sprawiedliwości. Sprawiedliwości, którą wniesie na ten świat nasz Pan Jezus Chrystus, tak jako przedstawiony jest, jak ze studni, ze źródła wypływa woda ku podtrzymaniu życia, egzystencji wielu stworzeń, tak w podobny sposób nasz Pan będzie źródłem, z którego wypłynie sprawiedliwość dla ugaszenia właśnie tego bardzo głębokiego, odczuwanego przez cały świat pragnienia, jak mamy wspomniane, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, aby zaspokoić pragnienie, aby zaspokoić to łaknienie sprawiedliwości, bo wszyscy czują się być dotknięci wielką niesprawiedliwością. Dziękuję. Mając na uwadze, jako wprowadzenie do naszych rozważań, przypomnijmy taki ciekawy zapis z 4 Księgi Mojżeszowej, rozdział 21. Tam jest zapis przez natchnionego Mojżesza, który napisał słowa dosyć trudne do zrozumienia, dosyć trudne do pełnego wyjaśnienia. I zachęcam braterstwa, abyśmy zastanawiali się nad tym zapisem, który wnosi i jest proroctwem o Panu naszym Jezusie Chrystusie. 21 rozdział, to by należało czytać, już, choć to może nie jest taki ścisły związek od wersetu 16, ogólnie mówiąc, że było to wydarzenie, które miało miejsce w czasie wędrówki narodu izraelskiego po pustyni. W ciągu tych 40 lat ich podróżowania od Egiptu, od Synaju, od Chorebu, aż do Jordanu, aż do wejścia do ziemi obiecanej, naród izraelski doświadczał wielu takich przeżyć, które dla nich były pożyteczne, przynosiły im pewne błogosławieństwo, ale rozumiemy, że być może dla nas, którzy zwracamy uwagę na duchowe znaczenie tego, co zostało napisane, te słowa mogą mieć większe znaczenie i zawierają głębszą naukę. 16 werset w 21 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Stamtąd potem przyszli do Beer, a tak jest ona studnia, o której mówił Pan do Mojżesza. Zgromadź lud, a dam im wody. Wtedy śpiewał Izrael tę piosenkę. Wystąp, studnio, śpiewajcież o niej. Studnia, którą wykopali książęta, wykopali ją hetmani ludu z ustawcą zakonu laskami swoimi. Dziwny zapis. I wierzymy, że te słowa są natchnionym proroctwem o Panu naszym Jezusie Chrystusie. I znów woda na pustyni. Ludzie powiadają, nie ma wody na pustyni. A gdy się stanie cudowne źródło wód, to wtedy wszyscy, którzy byli dotknięci pragnieniem, ożywają i wielce się radują. W podobny sposób było wówczas, gdy Izrael podróżował po tych pustych miejscach odosobnienia i zdarzało się nie jeden, ale kilka razy, że doznawali, doświadczali bardzo dotkliwego tego uczucia pragnienia. Nie tylko łaknienie jako głód, ale pragnienie dla zaspokojenia tego, czego organizm bardzo mocno się domaga. Stamtąd potem przyszli do Beer, a ta jest studnia, o której mówił Pan do Mojżesza, zgromadź lud, a dam im wody. Ten zapis zdaje się łączyć z zapisem drugiej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział, gdzie w miejscowości Rafidym, niedługo po wyjściu z Egiptu, naród izraelski doznał wielkiej przykrości z powodu braku wody. Nie tylko ludzie, ale i zwierzęta skarżyli się, użalali się przed Mojżeszem, nawet niektórzy wzięli w ręce kamienie, aby Mojżesza ukamienować. Po co nas wywiodłeś z Egiptu, bo nam tam było lepiej. Nie weszli od razu do szczęśliwości, ale byli doświadczani przez różne trudy i przykrości, które ich spotykały w ich życiu. I wtedy, gdy spotkali wodę, to mamy wspomniane, że w ich uczuciach powstało pragnienie wdzięczności i uwielbienia. To właśnie za to, że stali się uczestnikami, że mieli wodę do zaspokojenia swojego pragnienia. Wtedy śpiewał Izrael tę piosenkę: wystąp studnio, śpiewajcież o niej. Myślę, że te słowa, tak jak są napisane, winniśmy przyjmować, winniśmy usłyszeć i żebyśmy mogli oceniać błogosławieństwa wypływające z tej studni, którą dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus. Śpiewajcież o niej. Radujmy się z tego, że dostąpiliśmy w naszym życiu błogosławieństwa, błogosławieństwa i łaski usprawiedliwienia, łaski powołania i tą sposobność mamy aż dotąd karmienia się Słowem Bożym. W tym miejscu chciałbym wspomnieć i postawić pytanie i żebyśmy każdy z nas umieli na to odpowiedzieć taką żywotną odpowiedzią. Po co zgromadzamy się w ogóle na naszych zebraniach? Dlaczego od czasu do czasu, prawie teraz co tydzień, udajemy się na konwencję? W jakim celu Pan Bóg dał nam Pismo Święte? Nie tylko Pismo Święte, ale wiele innych słów. Literatura nasza jest bardzo bogata. Po co to wszystko? Jest cel złożony. Bo Ewangelia jest dana światu, aby była świadectwem, aby ludzie byli bez wymówki. Ale głównym celem, takim wyjątkowym celem podania tych wszystkich sposobności, to jest wybór Kościoła. Niebiańskie powołanie. Droga jest trudna, droga jest szczególna, droga ograniczona pewnymi boskimi przepisami i my z łaski Bożej staliśmy się tego uczestnikami. I ci, którzy już są dojrzali w swoim życiu, za nami kilkadziesiąt lat życia w prawdzie, pamiętajmy ustawicznie o tym, że Pan nas powołał, abyśmy stali się Jego dziećmi, abyśmy byli Jego dziećmi w naszym doczesnym życiu, a w przyszłości jako ci, którzy będą mieli przywilej błogosławić świat. A młodzi w swoim życiu w kilkunastu latach starajmy się zwracać uwagę na to, co napisane w Piśmie Świętym i widzieć cel, widzieć tą potrzebę, widzieć cel, który Pan Bóg przygotował i ma do zrealizowania i na pewno będzie zrealizowany. Śpiewał Izrael tę piosenkę, wystąp studnio, śpiewajcież o niej. I godzi się wspomnieć, że nasze pieśni, pieśni syłońskie w naszych śpiewnikach, które śpiewamy od naszej młodości, one zawierają w sobie świętą, kosztowną prawdę. Treść pieśni, które śpiewamy, jest w harmonii z Pismem Świętym, w harmonii z Duchem Słowa Bożego i dlatego pieśni, tak jak w wielu okolicznościach życia człowieka, pieśni podtrzymują, pieśni są potrzebne, tym więcej w naszym duchowym życiu. Śpiewajcież o niej. Studnia, a to jest studnia, którą wykopali książęta. Wykopali ją hetmanie ludu z ustawcą zakonu. Dosyć dziwny to jest zapis, bo wszyscy wiemy, że gdy studnia jest drążona w ziemi, to nie przy pomocy laski. Używa się zupełnie innych narzędzi. Któż to laską kopie studnię? Byłoby to zbyt łatwe. Jest to w zasadzie niemożliwe, aby laską wykopać studnię. Ale jednak studnia, o której mówimy, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, została wykopana laskami. I tam w tym 17 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej mamy napisane, że Pan Bóg polecił Mojżeszowi, to był prawie że rozkaz Boży, weźmij laskę, tę laskę, którą uderzyłeś w rzekę. I książęta, którzy pójdą z tobą, oni też mieli swoje laski. I tam stał się cud. Tam stał się cud według boskiego polecenia, gdy Pan zgromadził naród izraelski, z jednej strony spragnieni, oczekujący wody, zaspokojenia tego pragnienia, a z drugiej strony był Mojżesz i książęta narodu izraelskiego i Pan powiedział do Mojżeszowi, uderz laską w skałę. I ta skała, ten monolit stał się źródłem wody. Drodzy braterstwa, może przypomnimy sobie z życia naszego, czy stanęliśmy kiedyś pod skałą, pod opoką, pod taką górą skalistą i tam ze szczelin skalnych wypływa czysta, chłodna, zdrowa woda. Woda wypływa ze skały. Na pewno tam są szczeliny, ale to nam pięknie ilustruje błogosławieństwa wypływające z okupowej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może krótko jeszcze wspomnę, że Mojżesz miał od Pana polecenie, żeby skałę uderzyć. Te sprawy między braterstwem nie są do końca zawsze jasne, bo gdyby postawić pytanie, czy Mojżesz miał uderzyć w skałę, czy miał tylko mówić? Właśnie tam, w Rafidym, Mojżesz miał polecenie od Pana, uderz w skałę. Uderz w tę skałę. Mojżesz uderzył i wody wypłynęły. Jeżeli mamy wspomniane, że studnia wykopana laskami książąt, to zdaje się wskazywać na wszystkie proroctwa, które mówiły o Panu naszym Jezusie Chrystusie. To były laski książąt, to były laski proroków, którzy natchnieni Duchem Świętym mówili, że przyjdzie taki Mesjasz, że przyjdzie Odkupiciel, że On sprawi to, na co wszyscy ludzie oczekują. I aczkolwiek są różne nazwy, różne określenia, ale jednak to jest boskie zarządzenie przez okupową ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, zbawienie dla ludzkości. I proroctwa o tym mówiły. A nawet mamy napisane w Nowym Testamencie, że mówili i pisali o tym prorocy i nie sami nie korzystali z tych proroctw, ile to zostało napisane dla nas, abyśmy w obecnym czasie, czytając te proroctwa, mogli pomnażać się w znajomości, a przez to i w łasce. Gdyby postawić takie pytanie, gdzie jest pierwsza wzmianka w Piśmie Świętym o studni, to jeszcze w 16 rozdziale, 16 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam jest zapis, że ktoś, kto bardzo potrzebował, zostało wskazane źródło wody. Ale w tej chwili zwrócimy uwagę na pewien zapis, to może już więcej wyraźny, niżeli ten w 4 Księdze Mojżeszowej, ale pierwsza Mojżeszowa to jest Księga Rodzaju, rozdział 21. Rozdział 21 to jest pewne zdarzenie z życia Abrahama. Abraham, wielka postać Pisma Świętego, wielka postać ksiąg Starego Testamentu, jak również i w Nowym Testamencie o Abrahamie mamy napisane bardzo wiele. 21 rozdział, a czytajmy od wersetu 22. I stało się onegoż czasu, że rzekł Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, do Abrahama mówiąc: Bóg z tobą we wszystkim, co ty czynisz. Abimelech to był król filisteński. Jako król miał przy sobie hetmana, który dowodził jego armią. I zdarzyło się, że przyszli do Mojżesza i witają go takimi ciekawymi słowami: Bóg z tobą we wszystkim, co ty czynisz. A tak teraz przysiąż mi przez Boga, że mnie w niczym podchodzić nie będziesz ani syna mego, ani wnuka mego, ale według miłosierdzia, którym uczynił z tobą, uczynisz ze mną i z ziemią, w którejś był przychodniem, Wtedy odpowiedział Abraham: ja przysięgnę. I przymawiał Abraham Abimelechowi o studnię wody, którą mu byli gwałtem odjęli słudzy Abimelechowi. I rzekł Abimelech: nie wiem, kto by to uczynił. Nawet i tyś mi nie oznajmił. A ja mnie słyszał o tym dopiero dziś. Nabrał tedy Abram owiec i wołów i dał Abimelechowi i uczynili obaj przymierze. I postawił Abraham 7 owiec ze stada osobno. Wtedy Abimelech rzekł do Abrahama: na cóż te 7 owiec, któreś postawił osobno? A on odpowiedział: iż te 7 owiec weźmiesz z rąk moich, aby mi były na świadectwo, żem wykopał te studnie. I nazwano, dlatego nazwano miejsce ono Beerseba, albowiem tam obaj przysięgli, a tak zawarli przymierze w Beerseba. Potem wstawszy Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, wrócili do ziemi filistyńskiej, nasadził Abraham drzewa w Beerseba i wzywał tam imienia Pana Boga Wiecznego. I mieszkał Abraham w ziemi filistyńskiej przez wiele dni. Tu jest proroctwo dalekosiężne, aż do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Zwróćmy uwagę na niektóre szczegóły. Życie, które prowadził Abraham wśród ludzi, którzy go otaczali, było wielkim świadectwem, było wielkim kazaniem i ludzie zwrócili uwagę, że Abraham nie żyje sam. Zwrócili uwagę na to, że Abraham żyje w społeczności z Bogiem. I pozazdrościli Abrahamowi tego boskiego błogosławieństwa. Odczuli potrzebę, że warto by żyć w przymierzu, w przyjaźni z tym człowiekiem, bo z nim jest Bóg. On jest pod boską opatrznością. I właśnie te słowa powitania świadczą o tym. Bóg z tobą we wszystkim, co ty czynisz. Wierzymy, że przyjdzie taki czas, że ludzie, którzy dziś może są nam wrogimi, są nam w nieprzyjaźni, są nam nieżyczliwi, zauważą, że jednak żyliśmy pod boską opatrznością. Psalmista napisał między innymi: i najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. To jest fragment 68 psalmu. I najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. To wydarzenie, ta rzeczywistość należy jeszcze do przyszłości. I to pokazane właśnie jest w tym spotkaniu, które miało miejsce za życia Abrahama. A tak teraz przysiąż mi przez Boga, że mnie w niczym podchodzić nie będziesz, ani syna mego, ani wnuka mego, ale według miłosierdzia, którym uczynił z tobą, uczynisz ze mną i z ziemią, w którejś był przychodniem. Tu Abimelech zwraca się z taką prośbą, z taką propozycją do Abrahama, aby zawrzeć przymierze i tak by się chciało powiedzieć, zawrzeć przymierze wieczne. Z synem moim, z wnukiem moim, z pokoleniem moim uczyń przymierze i nigdy nie będziesz mi przeciwny. O to prosi i proponuje Abimelech Filistynowi. Przyjęliśmy przyjęliśmy, rozumieć i wierzyć, mieć tą świadomość, że Abraham przedstawia nam samego Stwórcę, Pana Boga. I ta wizyta Abimelecha u Abrahama zdaje się przedstawiać ludzi, którzy obecnie są na świecie i nie rozumieją jeszcze boskiego planu, nie rozumieją boskich zamiarów i nie rozumieją boskiego miłosierdzia. Żyją jak gdyby tak z dala od siebie, ale jednak nie pozostanie to bez uwagi tych, którzy patrzą bacznie na te sprawy. Uczyńmy przymierze z sobą. Abraham odpowiada: ja przysięgnę. Dobra wola Abrahama. Żyć w przyjaźni z tym, którzy chcą tej przyjaźni. Żyć w przymierzu z tymi, którzy chcą żyć w tym przymierzu. To jest proroctwo dalekosiężne. Dziś ludzie na to się jeszcze nie oglądają, ale jesteśmy przekonani, że przyjdzie ten błogosławiony czas, aczkolwiek ludzie są jeszcze w nieświadomości. Gdy Abraham daje zapewnienie: ja przysięgnę, uczynimy przymierze, i tak pozostanie, ale wtedy Abraham przymawia Abimelechowi o studnię wody, którą Abraham wykopał. Abraham wydrążył tą studnię dla swoich trzód, dla swoich ludzi, a słudzy Abimelechowi tą studnię sobie przywłaszczyli. Zagarnęli i słudzy Abrahamowi byli odepchnięci od tej studni. I zanim Abraham uczynił przysięgę, jak gdyby obietnicę tego trwałego przymierza, to mówi: a ta studnia, to przecież moja studnia, a twoi słudzy mi ją zabrali. Abimelech wyznaje: ja dotąd nic o tym nie wiedziałem. Nikt mi o tym nic nie mówił. Dobro, pierwsze o tym słyszę od ciebie. Abimelech w tym zdarzeniu zdaje się przedstawiać ludzi, którzy dziś na świecie chcą wyręczyć Pana Boga. Boskie obietnice w tobie i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Kiedyś przed potopem szatan usiłował wprowadzić na świat i uczynić rodzaj ludzki szczęśliwym i zbawionym. Dać to życie wieczne. To się nie udało. Świat został zniszczony potopem. I aczkolwiek widzimy na świecie wiele niesprawiedliwości, ale myślę, że słuszną rzeczą będzie, gdy będziemy tak oceniać ludzi według ich wysiłku. Aczkolwiek ludzie nie znają Boga, ale na pewno wielu z nich chciałoby drugich uszczęśliwić. I tu jest przedstawione to zawłaszczenie studni. Studnia należy do Abrahama i zbawienie wypłynie ze studni, którą przygotował sam Stwórca. Ludzie mniej lub więcej świadomie, mniej lub więcej nieświadomie usiłują wprowadzić na świecie ład i porządek. Wysilają się w tym kierunku. Lecz te wysiłki są bardzo znikome, bo to nie jest ludzkie dzieło. I przyjdzie taki czas, że Pan Bóg upomni się o to, co należy do Niego samego, o to, co należy do tej studni, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tak jak Abimelech powiedział: ja nie wiem, kto by to uczynił, którzy to z moich sług zagarnęli tą studnię. Tyś mi dotąd nie oznajmił. I dotąd boski plan jest zakryty. To jest błogosławieństwem. Chyba to w pierwszym tomie jest napisane, że odsłonięcie tajemnic boskiego planu znaczyłoby unicestwienie tego planu. Gdyby ludzie wiedzieli, poznali księcia żywota, to by go nigdy nie ukrzyżowali. I dlatego apostoł powiedział: wiem, bracia, żeście to z niewiadomości uczynili. I tak jak Abimelech nie wiedział, że wysiłki jego są próżne i nie w harmonii z boskim programem, to w słusznym czasie podzieli to zdanie i przyjmie boskie błogosławieństwo. Jam dotąd nie wiedział o tym. Abraham, jako wspaniały i gościnny gospodarz, nie odprawia swoich gości bez zacnego i ważnego upominku. Nabrał tedy Abraham owiec i wołów i dał Abimelechowi i uczynili obaj przymierze. Jakie znaczenie ma to słowo nabrał tedy Abraham owiec i wołów? To nie tam wziął jedne czy dwie sztuki, ale obficie, dostatecznie, według upominek był według zacności i dostojności gospodarza. Ale Abraham uczynił to na pewno z natchnienia Bożego. Z tych wielu owiec, z tego licznego stada, Abraham wybrał tylko 7 owiec w stosunku do całego dostatku abrahamowego. Jak mamy napisane, że miał wiele owiec, wiele trzód, duże stada, to wziął tylko 7 owiec. To przecież tak mało w stosunku do wszystkiego. I postawił te 7 owiec na osobności. To zaciekawiło, zainteresowało Abimelecha i wtedy zwraca się do Abrahama z takim pytaniem. A na cóż to 7 owiec, któreś postawił osobno? Po co to? Jakie to ma znaczenie? Jaki jest tego cel? A Abraham odpowiada, iż te 7 owiec weźmiesz z rąk moich, aby mi były na świadectwo, żem wykopał tę studnię. Abraham chce zamanifestować tą rzeczywistość, ten fakt, że studnia należy do Abrahama. I Abimelech był zobowiązany, aby to jak gdyby zapieczętować i wziąwszy te 7 owiec stojących na osobności, poświadczył, wyznał, że studnia należy do Abrahama i jest jego własnością. Te 7 owiec to zdaje się wskazywać na klasę Kościoła wybraną w wieku ewangelicznym. I są niektóre źródła i w Piśmie Świętym, i w podręcznikach naszych, które świadczą i stwierdzają to, że Kościół uwielbiony, Kościół zaszczycony, którego głową jest Chrystus, będą świadczyć o wielkości i chwale, o dostojności i mądrości naszego wszechmocnego Stwórcy. Kościół przedstawiony jest jako sygnet, jako korona ozdobna w ręce Pańskiej. I to świadczy o tym, że chcąc otrzymać błogosławieństwo, a największym błogosławieństwem to będzie życie wieczne. Życie wieczne w warunkach doskonałych, szczęśliwych, to wszyscy będą musieli uznać Pana Jezusa jako swojego Odkupiciela, Zbawiciela, jako tego, który naprawi wszystkie rzeczy. I jest takie zdanie napisane i dziś słyszymy wśród ludzi o Panu Jezusie jako o Zbawicielu. Pan Jezus, nasz Zbawiciel. Ale czy to słowo Zbawiciel, ono owszem, jest bardzo pozytywne, jest dobrym świadectwem o Panu naszym Jezusie Chrystusie, ale czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko, że Pan Jezus jest Zbawicielem? Wcześniej Pan Jezus jest Odkupicielem. Jest barankiem, który został zabity. Owszem, Odkupiciel, a mając w ręku cenę odkupienia, może zbawić cały rodzaj ludzki i to jest w harmonii właśnie z naszymi rozważaniami o Panu naszym Jezusie Chrystusie, jako o studni, z której wytryskuje woda żywota. Nazwano imię miejsca onego Beerseba, albowiem tam obaj przysięgli. Porozumienie Abrahama z tymi, którzy przez pewien czas nie byli z nim w przymierzu. A tak zawarli przymierze Beerseba. Potem wstawszy Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, wrócili się do ziemi filistyńskiej. Człowiek wróci do raju. Przypowieść Pana naszego Jezusa Chrystusa tycząca błogosławieństw restytucyjnych, błogosławieństw tysiąclecia, przypowieść o owcach i kozłach, tam mamy wspomniane, że król rzecze tym, którzy będą po prawicy, zwróci się do nich takimi pięknymi słowami. Pójdźcie sprawiedliwi. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Abimelech wrócił do swojej ziemi. Człowiek, którego Pan Jezus uzdrowił, powiedział mu, weźmij łoże twoje, idź do domu swego, wracaj. I cały rodzaj ludzki spełni te proroctwa, o których wspominamy. Wrócą do swego domu, wrócą do królestwa, które zostało zgotowane na od założenia świata. To jest raj przygotowany dla tych, którzy dostąpią łaski zajęcia miejsca po prawicy. I nasadził Abraham drzewa w Beerszeba i wzywał tam imienia Pana Boga Wszechmogącego. I te słowa zdają się być takie dosyć ciekawe, ale wiele mówiące, że mieszkał Abraham w ziemi filistyńskiej przez wiele dni. Ziemia stanie się podnóżkiem nóg Bożych, podnóżek nóg moich uwielbię, powiedział Pan Bóg przez proroka. Nogi Jehowy staną na tej ziemi. Ziemia jako podnóżek nóg Bożych będzie uwielbiona, napełniona chwałą i czcią, napełniona boskim błogosławieństwem i to będzie mieszkanie człowieka, mieszkanie Pana Boga z człowiekiem. Te niektóre fragmenty ukazują nam przyszłe boskie błogosławieństwa, o których wspominamy. Chciałbym jeszcze wspomnieć to, co Pan Jezus tak mocno zaakcentował w swoim życiu, to jest jego rozmowa z Samarytanką. Ta rozmowa opisana jest przez Ewangelistę świętego Jana, rozdział 4. Przypomnijmy tylko niektóre fragmenty tego wydarzenia opisane przez Ewangelistę. Pan Jezus zwraca się do niewiasty taką prośbą, propozycją, krótkimi słowami i mówi, daj mi pić. Czy Pan Jezus rzeczywiście był spragniony? Czy On odczuwał pragnienie, tak to bywa w naszym życiu niekiedy, że człowiek, gdy jest głodny, to o niczym innym nie myśli, jak tylko o tym, żeby zaspokoić głód. Kto doświadczył głodu, to może sobie przypomnieć, że trudno jest skupić swoją uwagę na czymś innym, jak tylko na tym, co, na co spojrzy, to się myśli o tym tylko, czy dałoby się to zjeść i zaspokoić głód. Tak potrzebny jest chleb. A gdy bywamy w życiu naszym dotknięci pragnieniem, kilka godzin w słońcu na upale, nie dostaje wody, nie dostaje, potrzeba, jest pragnienie, żeby to zaspokoić. I Pan Jezus być może jako człowiek odczuwał pragnienie, zwraca się do niewiasty, daj mi pić. A być może, że nasz Pan widział sprawy w szerszym zakresie i widział sprawy nieco dalej. A wtedy niewiasta mówi, ty jesteś Żydem i żądasz ode mnie napoju, od niewiasty Samarytanki. Było jej to bardzo dziwne. To jakiś inny człowiek niż wszyscy. A Jezus jej rzekł, gdybyś ty wiedziała ten dar Boży i kto jest ten, co ci mówi, daj mi pić, ty byś go prosiła, a dał ci by wodę żywą. Woda żywa, studnia wody żywej, źródło wody, z której wytryska życie wieczne. I ta wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa to winna nas, drodzy braterstwa, niekiedy jak gdyby zatrzymać w pędzie naszego życia. Gdybyś ty wiedziała ten dar Boży, Samarytanka nie wiedziała, z kim rozmawia. My w pewnym zakresie zdajemy sobie sprawę z tego, że dostąpiliśmy łaski zbawienia, łaski usprawiedliwienia i może po części wiemy, z kim mamy do czynienia. Może nieco bliżej jesteśmy naszego Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale czy zawsze tak jest w naszej codzienności? Czy niekiedy nie bywa tak, że robimy coś samodzielnie, tak jak ten Abimelech kiedyś w przeszłości i nasz stosunek do studni bywa może niekiedy taki obojętny, studnia niedoceniona, sami działamy na własną rękę, chcemy coś uczynić. Pamiętajmy na słowo Pana Jezusowe: gdybyś Ty wiedziała ten dar Boży, gdybyś Ty wiedziała, kim jest ten, który mówi z Tobą, to byś Ty się do Niego zwróciła z prośbą i prosiłabyś: Panie, daj mi pić. Tak jak to kiedyś Dawid powiedział: oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Panie, daj nam tego chleba. Panie, daj mi pić, abym zaspokoił swoje pragnienie. Dzięki Bogu, że mamy sposobność, że mamy to źródło i mamy różne okoliczności, jakby ta dnia dzisiejszego przy łasce Pana i dnia jutrzejszego. Przyszliśmy tu, aby tu gasić nasze pragnienie. Słowami, które są zapisane w Piśmie Świętym, słowami, które wypływają z tej studni, studni, która może stać się w nas źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I rzekła mu niewiasta: Panie, Ty nie masz czym naczerpać. Nie znała możliwości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie rozumiała, kim jest ten, który z nią rozmawia, który zwrócił się do niej z taką skromną prośbą. Studnia jest głęboka, z tej studni to pił nasz ojciec Jakub. Czyś Ty jest większy, niżeli ojciec nasz Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił? Synowie jego dobytek? Tak bywa niekiedy w spotkaniu, w zetknięciu się ludzi z świętą, kosztowną prawdą, z naszym Panem. Wiele razy, tysiące razy bywa powtarzane imię Jezus. Jezus jest Zbawicielem. Ale czy w rzeczywistości ludzie nie powątpiewają w możliwość, w zdolności Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czyś Ty jest większy jak Jakub? Ludzie zdają się być więksi niżeli nasz mistrz w pojęciu niektórych. I odpowiedział jej i dał jej pewną naukę. Powiedział, że kto pije tę wodę, to zasię będzie pragnął. Lecz kto by pił one wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Jakże wielka, święta i kosztowna prawda mieści się w tych słowach, które powiedział Pan Jezus do Samarytanki. To już było dawno temu, ale każdy z nas ma tą sposobność mieć i czytać Pismo Święte. Tą Ewangelię, nie tylko te słowa, które tu zostały napisane, ale te słowa przetrwały do dni dzisiejszych, dotarły do naszych umysłów. Dałby Bóg, aby one pozostały w naszych sercach. I w tych chwilach, które są przed nami, przez nasze modlitwy, przez nasze pieśni, przez uważne i baczne słuchanie Słowa Bożego, starajmy się zadość uczynić naszemu pragnieniu. Ale pragnienie, ono jest potrzebne. Tak jak wspomnieliśmy słowa Dawidowe, że dusza moja jako sucha ziemia Ciebie pragnie. Czy odczuwamy w naszym życiu takie pragnienie w różnych okolicznościach, w różnych doświadczeniach naszego życia? Oby tak było, abyśmy pragnęli, a Pan jest gotów zadośćuczynić naszym potrzebom, naszym pragnieniom. I tak wspomnieliśmy, pomoc nasza jest od Pana i niechby tak było do końca naszego życia tu na ziemi i na wieki wieczne. Amen.